Rozdział 7. Traktat o iglicy. 4 rano. Izydor nie wrócił do liceum. Nie wróci tam, dopóki nie skończy nieubłaganej walki, którą wydał Lipenowi. Przysiągł to sobie w duchu, gdy jego przyjaciele wieźli go powozem zupełnie omdlałego i zgnębionego. Szalona przysięga. Walka głupia i nielogiczna. Cóż zdoła zrobić on, osamotniony, bezbronny dzieciak wobec tego fenomenu energii i potęgi? Gdzie go zaatakować? On jest niemożliwy do zaatakowania. Gdzie go zranić? Jest nie do zranienia. Gdzie go dosięgnąć? Jest nieuchwytny. 4 rano. Izydor znowu zatrzymał się u swego kolegi z liceum w Rząsson. Stojąc przed kominkiem w swoim pokoju, łokciami oparty o marmur, z brodą na pięściach, patrzy na swoje odbicie w lustrze. Nie płacze już i nie chce więcej płakać, ani wić się w łóżku, ani rozpaczać, co czynił od 2 godzin. Chce myśleć. Myśleć i rozumieć. Nie spuszcza oczu ze swoich oczu w lustrze, jak gdyby spodziewał się podwoić siłę swej myśli, oglądając swój zamyślony obraz, jak gdyby spodziewał się znaleźć w głębi swej istoty rozwiązanie, którego nie może znaleźć w sobie. Tak stoi aż do 6:00. I oto powoli, stopniowo cała kwestia, pozbawiona szczegółów, które ją wikłają i zaciemniają, przedstawia się jego umysłowi zupełnie sucha, naga, ścisła jak równanie. Tak, pomylił się. Tak, jego interpretacja dokumentu jest fałszywa. Wyraz iglica nie oznacza wcale zamku nad brzegiem wydrążonej. Tak samo wyraz panieński, o ile nie zamiejski, nie może odnosić się do panny Rajmundy de Saint-Véran i jej kuzynki, gdyż tekst sięga wielu wieków wstecz. Więc wszystko trzeba zacząć na nowo. Jak? Jedynym solidnym fundamentem dowodzenia byłaby książka opublikowana za Ludwika XIV. Ze 100 egzemplarzy wydrukowanych przez tego, który, jak się zdaje, był żelazną maską, jedynie 2 uniknęły płomieni. Jeden zabrał kapitan gwardii i utracił. Drugi zachował Ludwik XIV, potem przekazał Ludwikowi XV, a spalił go Ludwik XVI. Lecz istnieje kopia zasadniczej stronicy, która zawiera rozwiązanie problemu, a przynajmniej rozwiązanie kryptograficzne. Została zaniesiona Marii Antoninie i schowana przez nią w modlitewniku. Co się stało z tym papierem? Czy to jest ten, który Baudrelet trzymał w swych rękach, a który z rozkazu Lipena zabrał mu pisarz Bredot? Czy też znajduje się on nadal w modlitewniku Marii Antoniny? I w ten sposób kwestia sprowadza się do pytania. Co stało się z modlitewnikiem Marii Antoniny? Po krótkim odpoczynku Baudrelet zapytał o modlitewnik przyjaciela swego ojca, emerytowanego kolekcjonera, wzywanego często jako rzeczoznawca, którego właśnie niedawno dyrektor jednego z naszych muzeów zaprosił do uporządkowania katalogu. Modlitewnik Marii Antoniny? Zawołał. Ależ królowa przekazała go swej pokojowej, z tajemnym poleceniem oddania go hrabiemu Fersen. Z nabożeństwem przechowywany w rodzinie hrabiego znajduje się od 5 lat w pewnej gablotce. W gablotce? W muzeum Carnavalet. A to muzeum będzie otwarte? Za 20 minut, jak co dzień rano. Izydor i jego przyjaciel wysiedli z dorożki w chwili otwarcia bramy starego domu pani de Sévigné. Ach, pan Baudrelet! Tuzin głosów powitał jego przybycie. Ku swemu ogromnemu zdziwieniu rozpoznał całą grupę reporterów, którzy śledzili bieg sprawy wydrążonej iglicy, a jeden z nich zawołał: to zabawne, mieliśmy wszyscy ten sam pomysł, może jest między nami Arsène Lupin. Weszli wszyscy razem. Dyrektor, powiadomiony natychmiast, oddał się na ich usługi, zaprowadził ich do gablotki i pokazał im ubogi tomik, bez najmniejszej ozdoby, z pewnością nie mający w sobie nic królewskiego. Mimo to ogarnęło ich pewne wzruszenie na widok książki, której dotykała królowa w dniach tak tragicznych, którą oglądały jej oczy zaczerwienione od łez. Nie odważyli się wziąć jej i przeglądać, jak gdyby doznawali uczucia świętokradztwa. No, panie Baudrelet, To zadanie przypada panu. Trwożliwym gestem wziął książkę. Jej wygląd w pełni odpowiadał opisowi autora broszury. Najpierw okładka z pergaminu zabrudzonego, zczerniałego, miejscami wytartego, a pod nim prawdziwa oprawa z twardej skóry. Z jakimś drżeniem Botrelet szukał schowka. Czy to była bajka? Czy też znajdzie jeszcze dokument napisany przez Ludwika XVI i przekazany przez królową swemu żarliwemu przyjacielowi? Na pierwszej stronie, w górnej części książki, nie było żadnego schowka. Nic, mruknął. Nic, jak echo powtórzyli za nim z drżeniem serc obecni. Jednak na ostatniej stronie, kiedy rozwarł książkę trochę mocniej, zobaczył natychmiast, że pergamin odstaje od oprawy. Wsunął palce. Coś tu jest. Tak, czuł, że coś jest. Papier. O, zawołał z triumfem. Jest. Czy to możliwe? Prędko zaczęli wołać do niego. Na co pan czeka? Wyciągnął złożoną na pół kartkę. No niechże pan czyta, tam są słowa napisane czerwonym atramentem. O, można by powiedzieć, że krwią, całkiem bladą krwią, niechże pan czyta. Zaczął czytać. Panu, panie Fersen, dla mego syna. 16 października 1793. Maria Antonina. I nagle Botrelet wydał okrzyk zdumienia. Pod podpisem królowej były napisane czarnym atramentem dwa słowa, podkreślone zawiasem dwa słowa Arsène Lupin. Wszyscy po kolei brali kartkę i wydawali ten sam okrzyk. Maria Antonina, Arsène Lupin. Zapanowało głębokie milczenie. Te dwa podpisy, te dwa połączone nazwiska, odnalezione w modlitewniku, w tej relikwii, w której spało od przeszło wieku rozpaczliwe wezwanie biednej królowej, ta straszna data 16 października 1793 roku, dzień, w którym padła królewska głowa, wszystko to było posępnie tragiczne. Arsène Lupin, jąkał jakiś głos, podkreślając w ten sposób to, co było przerażającego w widoku tego diabelskiego nazwiska na dole uświęconej kartki. Tak, Arsène Lupin, powtórzył Botrelet. Przyjaciel królowej nie zrozumiał wezwania konającej. Żył z pamiątką, którą mu zostawiła ta, którą kochał i nie odgadnął znaczenia tej pamiątki. Lupin odkrył wszystko i zabrał. Zabrał co? Dokument. Dokument napisany przez Ludwika XVI i to ten dokument miałem w rękach. Ten sam wygląd, ten sam układ, te same ślady pieczęci. Rozumiem, czemu Lupin nie chciał mi zostawić dokumentu, z którego mogłem skorzystać przez samo zbadanie papieru. A więc, ponieważ dokument, którego tekst znam, jest autentyczny, ponieważ widziałem na własne oczy ślady czerwonych pieczęci, ponieważ sama Maria Antonina poświadcza własnoręcznym podpisem, że całe opowiadanie o broszurze streszczonej przez pana Massibon jest autentyczne, ponieważ naprawdę istnieje historyczny problem wydrążonej iglicy, jestem pewny, że mi się powiedzie. Jak? Czy ten dokument jest autentyczny, czy nie? Jeśli nie zdoła go pan odczytać, na nic się panu nie przyda, gdyż Ludwik XVI zniszczył książkę, która zawierała wyjaśnienie. Tak. Ale drugi egzemplarz, wyrwany z płomieni przez kapitana gwardii Ludwika XIV, nie uległ zniszczeniu. Skąd pan o tym wie? Proszę mi udowodnić, że jest inaczej. Botrelet zamilkł. Potem powoli z zamkniętymi oczyma, jakby starał się sprecyzować i zebrać myśli, mówił. Posiadacz tajemnicy, kapitan gwardii, podaje jej cząstki w dzienniku, który odnajduje jego prawnuk, potem cisza. Rozwiązania zagadki nie podaje. Dlaczego? Ponieważ pokusa skorzystania z tajemnicy nęka go coraz bardziej i wreszcie jej ulega. Dowód? Jego zamordowanie. Dowód? Znaleziony przy nim wspaniały klejnot, który bez wątpienia wziął z owego królewskiego skarbu, którego kryjówka, nieznana nikomu, stanowi właśnie tajemnicę wydrążonej iglicy. Lupin mi o tym powiedział. Lupin nie kłamał. Więc z tego pan wnosi, panie Botrelet? Wnoszę z tego, moi przyjaciele, że należy nadać tej sprawie jak największy rozgłos, żeby za pośrednictwem gazet dotarło do ogólnej wiadomości, że poszukujemy książki zatytułowanej Traktat o Iglicy. Może odnajdzie się gdzieś w głębi jakiejś prowincjonalnej biblioteki. Natychmiast zredagowano notatkę i Beautrelet, od razu nie czekając, czy odniesie ona jakiś skutek, zabrał się do rzeczy. Początek tropu nastręczał się sam. Kapitana zamordowano w okolicach Gaillon. Udał się tam tego samego dnia. Oczywiście nie liczył na rekonstrukcję zbrodni dokonanej 200 lat wcześniej. Jednak mimo wszystko istnieją przecież pewne zbrodnie, które pozostawiają ślady we wspomnieniach, w tradycjach okolicy. Odnotowują je lokalne kroniki. Pewnego dnia jakiś prowincjonalny erudyta, jakiś miłośnik starych legend, jakiś badacz drobnych zdarzeń z minionego życia czyni je tematem artykułu w gazecie albo komunikatu lokalnej uczelni. Odwiedził 3 czy 4 takich erudytów. Szczególnie z jednym z nich, starym notariuszem, szperał i przeszukiwał rejestry więzienne, rejestry dawnych urzędów i księgi parafialne. Żadna z notatek nie wspomniała o zabójstwie kapitana gwardii w XVII wieku. Nie zniechęcił się i kontynuował poszukiwania w Paryżu, gdzie być może prowadzono śledztwo w tej sprawie. Jednak bez skutku. Myśl o nowym tropie pchnęła go na inną drogę. Czy nie dałoby się poznać nazwiska tego kapitana, którego wnuk wyemigrował, a prawnuk służył w armii Republiki i został przydzielony do więzienia Temple podczas uwięzienia rodziny królewskiej? Dzięki cierpliwej pracy zdołał sporządzić listę, na której 2 nazwiska wykazywały prawie całkowite podobieństwo. Pana de Larbery za Ludwika XIV i obywatela Larbry w czasach terroru. Był to już ważny punkt. Sprecyzował go w notatce, którą posłał do gazet, pytając za ich pośrednictwem, czy ktoś mógłby mu podać jakieś wskazówki co do tego Larbery lub jego następców. Odpowiedział mu pan Massibon. Ten sam Massibon, członek instytutu, który poinformował o broszurze. Szanowny panie, podaję panu ustęp Voltaire'a, który odnalazłem w jego rękopisie Wieku Ludwika XIV, rozdział 25, osobliwości i anegdoty rządowe. Ustęp ten opuszczono w różnych wydaniach. Słyszałem, że opowiadano nieżyjącemu już panu de Caumartin, intendentowi finansów i przyjacielowi ministra Chamillarda, że król pewnego dnia wyjechał nagle w swej karecie na wieść, że pan de Larbery został zamordowany i ograbiony ze wspaniałych klejnotów. Był ogromnie wzburzony i powtarzał: wszystko stracone, wszystko stracone. Następnego roku syn tego Larbery i jego córka, która wyszła za markiza de Velin, zostali wygnani ze swych posiadłości w Prowansji i Bretanii. Niewątpliwie jest w tym coś szczególnego. Ze swej strony dodam, że pan de Chamillard, według Voltaire'a, był ostatnim ministrem, który znał dziwną tajemnicę żelaznej maski. Widzi więc pan korzystne wnioski, które można wyciągnąć z tego ustępu i widoczny związek zachodzący między tymi dwoma przygodami. Co do mnie, nie ośmielam się wysuwać zbyt konkretnych hipotez co do zachowania się, podejrzeń i obaw Ludwika XIV w tych okolicznościach, lecz czyż nie wolno z drugiej strony przypuszczać wobec tego, że pan de Larbery zostawił syna, prawdopodobnie obywatela oficera Larbry, i córkę? Czyż nie wolno, powtarzam, przypuszczać, iż pewna część papierów po Larbery przypadła tej córce i że wśród tych papierów znajdował się ów sławny egzemplarz, który kapitan gwardii ocalił od płomieni? Zbadałem rocznik zamków. Otóż w okolicy Rennes mieszka niejaki baron de Velinet. Czyżby to był potomek markiza? Na wszelki wypadek wczoraj napisałem do niego, czy nie posiada jakiejś starej książeczki, której tytuł zawierałby wyraz iglica. Czekam na jego odpowiedź. Z największą przyjemnością porozmawiałbym z panem o tych sprawach. Jeśli to dla pana nie kłopot, proszę mnie odwiedzić. Proszę przyjąć i tak dalej, postscriptum. Naturalnie nie podaję do gazet tych drobnych odkryć. Teraz, kiedy pan zbliża się do celu, konieczna jest zupełna dyskrecja. Beautrelet był tego samego zdania. Poszedł nawet dalej. Dwóm dziennikarzom, napastującym go tego rana, podał najbardziej fantastyczne informacje co do stanu swych badań i swych planów. Po południu poszedł śpiesznie do pana Massibon, który mieszkał przy Quai Voltaire 17. Ku swemu wielkiemu zdumieniu dowiedział się, że Massibon właśnie niespodzianie wyjechał, zostawiając mu kilka słów w razie gdyby się zjawił. Izydor rozpieczętował i przeczytał. Otrzymałem depeszę budzącą we mnie pewną nadzieję, zatem wyjeżdżam i przenocuję w Rennes. Pan mógłby wsiąść do wieczornego pociągu i nie zatrzymując się w Rennes, dojechać do małej stacji Velin. Spotkalibyśmy się w zamku położonym o 4 kilometry od tej stacji. Plan podobał się Botreletowi, a zwłaszcza podobała mu się myśl, że przybędzie do zamku prawie w tym samym czasie co Massibon, gdyż obawiał się jakiegoś głupstwa ze strony niedoświadczonego człowieka. Wrócił do swego przyjaciela i spędził z nim resztę dnia. Wieczorem wsiadł do ekspresu do Bretanii. O 6:00 wysiadł w Velin. Przebył te 4 kilometry pieszo wśród gęstych drzew. Z daleka spostrzegł na wzniesieniu dosyć niejednolity zamek, mieszaninę renesansu i stylu z epoki Ludwika Filipa, mimo to wyglądający pokaźnie ze swymi 4 wieżyczkami i zwodzonym mostem, który porósł bluszczem. Izydorowi serce zaczęło bić mocniej, kiedy zbliżali się do zamku. Czy faktycznie docierał do końca swej drogi? Czy w zamku znajdował się klucz do tajemnicy? Zdejmował go pewien lęk. Wszystko to wydawało mu się zbyt piękne i zadawał sobie pytanie, czy i tym razem nie spełnia jakiegoś piekielnego planu wymyślonego przez Lipena, czy na przykład Massibon nie był narzędziem w rękach jego wroga. Wybuchnął śmiechem. Ejże, zaczynam być komiczny. Jak gdyby ten Lipen był rzeczywiście nieomylny, wszystko przewidujący, rodzaj wszechmocnego bóstwa, przeciw któremu nie ma żadnej rady. Tam do diabła. Lipen może się mylić. Lipen też jest na łasce okoliczności. Lipen popełnia błędy, przecież zgubił ten dokument, dzięki któremu zaczynam brać nad nim górę. Wszystko z tego właśnie wynika i wszelkie jego wysiłki mają ostatecznie za cel naprawienie tego błędu. I z radością, pełen zaufania, Botrelet zadzwonił do drzwi. Pan sobie życzy? Zapytał go służący, który zjawił się w drzwiach. Czy baron de Velin może mnie przyjąć? I podał swój bilet. Pan baron jeszcze nie wstał, ale jeśli zechce pan zaczekać... Czy nie pytał tu już ktoś o pana barona, taki pan z siwą brodą, trochę zagiętą? Rzekł Botrelet, który znał Massibona z fotografii podanych przez dzienniki. Tak, ten pan przyszedł przed 10 minutami, wprowadziłem go do salonu. Jeśli pan zechce, również pójść za mną. Spotkanie Massibona i Botreleta było bardzo serdeczne. Izydor podziękował staruszkowi za pierwszorzędnej wagi wskazówki, które mu zawdzięczał, a Massibon wyraził mu swój najgorętszy podziw. Potem wymienili się wrażeniami na temat dokumentu i szans odkrycia książki, a Massibon powtórzył to, co Wren słyszał o panu de Velm. Był to człowiek 60-letni, który jako wdowiec od wielu lat żył w zupełnym odosobnieniu wraz ze swą córką, Gabrielą de Villemont, którą okrutnie dotknęła strata męża i starszego syna, zmarłych w wypadku automobilowym. Pan baron prosi panów na górę. Służący poprowadził ich na pierwsze piętro do wielkiego pokoju o gołych ścianach, skromnie umeblowanego biurkami, szafkami i stołami pokrytymi papierami i księgami rachunkowymi. Baron przyjął ich z wielką uprzejmością i z tą wielką potrzebą mówienia, której doznają ludzie zbyt osamotnieni. Mieli dużo kłopotu z wyłożeniem powodu swych odwiedzin. A tak, wiem, to pan w tej sprawie do mnie pisał, panie Massibon. Chodzi o książkę dotyczącą jakiejś iglicy, którą powinienem był odziedziczyć po przodkach, czy tak? Istotnie. Powiadam panu, że najzupełniej rozszedłem się ze swymi przodkami. Dziwaczne idee miewano w tamtych czasach. Ja jestem dzieckiem swojej epoki. Zerwałem z przeszłością. Dobrze, zauważył zniecierpliwiony Botrelet, ale czy przypomina pan sobie, czy widział pan kiedykolwiek taką książkę? Ależ tak, przecież telegrafowałem panu, zawołał zwracając się do Massibona, który rozdrażniony chodził po pokoju tam i z powrotem i wyglądał przez wysokie okna. Ależ tak, a przynajmniej zdawało się mojej córce, że widziała ten tytuł pośród tysięcy książek zawalających bibliotekę tam na górze. Gdyż dla mnie, panowie, lektura... Ja nie czytam nawet gazet. Moja córka czasami, i to chyba tylko wówczas, gdy mały Jurek, synek, który jej został, ma się dobrze. A ja, żeby mi tylko wpływały czynsze, żeby moje dobra były w porządku. Widzicie, panowie, moje księgi rachunkowe. Ja w nich żyję i przyznam się panom, że absolutnie nie znam początku tej historii, o której mi pan pisał w liście, pani Massibon. Izydor Beautrelet, podrażniony tą gadaniną, przerwał mu niegrzecznie. Przepraszam pana, ale ta książka, moja córka jej szukała, od wczoraj. No i znalazła ją godzinę temu czy dwie, kiedyście panowie przybyli. A gdzież ona jest? Gdzie ona jest? Ależ położyła ją na tym stole, tam. Izydor zerwał się. Na końcu stołu na bezładnej kupie papierów leżała mała książeczka oprawiona w różowy safian. Położył na niej gwałtownie pięść, jakby zabraniał, żeby ktokolwiek dotknął książki. A trochę też tak, jakby sam nie miał odwagi jej wziąć. No, zawołał Massibon, cały rozgorączkowany. Mam ją, jest tu. Ale tytuł, czy jest pan pewny? Więc niech pan spojrzy. Pokazał mu złote litery wybite na safianie. Tajemnica wydrążonej iglicy. Czy jest pan przekonany? Czy jesteśmy nareszcie panami tajemnicy? Pierwsza strona, co jest na pierwszej stronie? Proszę czytać. Cała prawda wyjawiona po raz pierwszy, 100 egzemplarzy wydrukowanych przeze mnie samego i dla pouczenia dworu. To, mruknął Massibon zmienionym głosem. To jest egzemplarz wydarty płomieniom. To jest ta książka, którą potępił Ludwik XIV. Zaczęli ją przeglądać. Pierwsza połowa dotyczyła spraw, które streścił w swym dzienniku kapitan de Larberie. Idźmy dalej, powiedział Beautrelet, któremu było pilno do rozwiązania. Jak to idźmy dalej, ależ wcale nie. Wiemy już, że człowiek w żelaznej masce został uwięziony, ponieważ znał i chciał rozpowszechnić tajemnicę francuskiego domu królewskiego. Lecz w jaki sposób ją poznał? I czemu chciał ją rozpowszechnić? Czy to był przyrodni brat Ludwika XIV, jak twierdził Voltaire, czy też włoski minister Mattioli, jak powiada krytyka nowożytna? Dalibóg, to są kwestie pierwszorzędnej wagi. Później, protestował Beautrelet, jak gdyby obawiał się, żeby mu książka nie uciekła przed poznaniem zagadki. Ależ, opierał się Massibon, którego interesowały szczegóły historyczne. Mamy czas później. Zobaczmy najpierw wyjaśnienie. Nagle Beautrelet zatrzymał się. Dokument. Na środku stronicy po prawej zobaczył owe 5 tajemniczych wierszy, punktów i cyfr. Jednym spojrzeniem stwierdził, że to był ten sam tekst, który tak mozolnie studiował. To samo rozłożenie znaków, te same odstępy. Poprzedzała go krótka uwaga. Jak się zdaje, wszystkie konieczne wskazówki zostały zredukowane przez króla Ludwika XIII do małego obrazka, który poniżej kopiuje. Potem następował obrazek, a dalej samo wyjaśnienie dokumentu. Beautrelet czytał urywanym głosem. Jak widzimy, obrazek ten, chociaż się nawet zamieni cyfry na samogłoski, nie daje żadnego wyjaśnienia. Można by rzec, że do odszyfrowania tej zagadki trzeba ją najpierw znać. Jest to raczej nitka podana tym, którzy już znają ścieżki labiryntu. Weźmy tę nić i idźmy. Ja będę prowadził. Najpierw wiersz czwarty. Czwarty wiersz zawiera rozmiary i wskazówki. Opierając się na tych wskazówkach i rozmiarach, dochodzi się pewnie do celu, oczywiście pod tym warunkiem, że się wie, gdzie się jest i dokąd się idzie. Słowem, jeśli się zna prawdziwe znaczenie wydrążonej iglicy. O tym można dowiedzieć się z 3 pierwszych wierszy. Pierwszy z nich jest tak ułożony – zemścić się na królu, którego zresztą uprzedziłem. Beautrelet zatrzymał się osłupiały. Cóż tam, co tam takiego? Pytał Massibon. To nie ma sensu. Rzeczywiście, potwierdził Massibon. Pierwszy z nich jest tak ułożony. Zemścić się na królu? Cóż to ma znaczyć? Ach, do kroćset, krzyknął Beautrelet. Co takiego? Wyrwane! 2 następne kartki, niech pan zobaczy ślady. Trząsł się rozwścieczony rozczarowaniem. Massibon nachylił się. Prawda. Zostały strzępki z dwóch kartek. Ślady zdaje się dosyć świeże. Tego nie wycięto, to wydarto. Wydarto gwałtownie, niech pan spojrzy. Wszystkie końcowe kartki zostały pognieciane. Ale kto? Kto? Jęczał Izydor, załamując dłonie. Służący? Czy jakiś wspólnik? Mimo wszystko mogło się to zdarzyć przed kilkoma miesiącami, zauważył Massibon. No dobrze, dobrze, ale przecież ktoś musiał wyszperać, musiał mieć tę książkę. Panie, zawołał Beautrelet, zwracając się do barona, czy pan nic o tym nie wie? Nie podejrzewa pan nikogo? Możemy spytać o to mojej córki. O tak, może ona będzie wiedziała. Pan de Velin zadzwonił na pokojowego. Po kilku minutach weszła pani de Villemont. Była to młoda kobieta o bolesnej, zrezygnowanej twarzy. Beautrelet zapytał ją natychmiast. Czy to pani znalazła tę książkę na górze w bibliotece? Tak, w pakiecie książek, który nie był nigdy tykany. I czytała ją pani? Tak, wczoraj wieczór. Kiedy ją pani czytała, czy brakowało tych dwóch kartek? Niech sobie pani dobrze przypomni, te dwie kartki, które następowały po tej tabliczce z cyframi i punktami. Ależ nie, odpowiedziała bardzo zdumiona. Nie brakowało żadnej strony. I widzi pani, wydarto. Ależ książka była przez całą noc w moim pokoju. A dziś rano? Dziś rano sama ją tu zniosłam, kiedy oznajmiono przybycie pana Massibon. Więc? Więc nic nie rozumiem. Chyba żeby... Ale nie. Co? Jurek, mój syn, dziś rano... Jurek bawił się tą książką. Wyszła szybko, a za nią Beautrelet, Massibon i baron. Chłopczyka nie było w jego pokoju. Szukano go wszędzie. Nareszcie znaleziono go bawiącego się za zamkiem. Ale te trzy osoby wyglądały na tak poruszone i zapytano go z taką stanowczością, że wybuchnął płaczem. Wszyscy biegali tu i tam. Wypytywano służbę. Robił się rwetes nie do opisania. Beautrelet miał straszliwe wrażenie, że prawda wymyka mu się jak woda przeciekająca między palcami. Z wielkim wysiłkiem zapanował nad sobą, podał ramię pani de Villemont i poszli razem z baronem i Massibonem do salonu. Tam powiedział do niej: książka jest niekompletna, no dobrze, dwie kartki wydarte. Ale przecież pani je przeczytała, prawda? Tak. Wie pani, co zawierały? Tak. Czy potrafiłaby pani to powtórzyć? Najzupełniej. Przeczytałam całą książkę z dużą ciekawością, ale te dwie strony szczególnie mnie uderzyły, gdyż wyjawiały nadzwyczaj ciekawe rzeczy. Więc niechże pani mówi, zaklinam panią. To, co ujawniają, ma wyjątkowe znaczenie. Niech pani mówi, błagam panią, stracone minuty nie wracają. Wydrążona iglica. Ach, to całkiem proste. Wydrążona iglica oznacza... W tej chwili wszedł służący. List do pani... A posłaniec odszedł? To mi oddał jakiś ulicznik. Pani de Villemont rozpieczętowała, przeczytała i bliska omdlenia chwyciła się ręką pod serce. Papier wysunął się z jej ręki na ziemię. Beautrelet podniósł go i nie usprawiedliwszy się nawet przeczytał. Proszę milczeć, bo inaczej pani syn się nie obudzi. Mój syn... Mój syn, jąkała tak osłabiona, że nie była nawet w stanie pobiec na pomoc zagrożonemu dziecku. Beautrelet uspokajał ją. To nie jest na poważnie, to żart, bo komu by na tym zależało? Chyba, że to Arsène Lupin, zauważył Massibon. Beautrelet dał mu znak, żeby milczał. Dobrze wiedział, że wróg tam był, czujny i zdecydowany na wszystko. I właśnie dlatego chciał wydrzeć z pani de Villemont ostatnie słowa, na które tak długo czekał. I to wydrzeć je zaraz, w tej chwili. Błagam panią, niech się pani opamięta. Jesteśmy tu wszyscy, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Czy będzie mówiła? Wierzył, spodziewał się tego. Wyjąkała kilka zgłosek, lecz drzwi znowu się otworzyły. Tym razem weszła służąca, była przerażona. Proszę pani, panicz Jurek... Naraz matka odzyskała wszystkie siły. Szybciej od innych, gnana niezawodnym instynktem, zbiegła ze schodów, przebiegła przedsionek i pobiegła na taras. Tam na fotelu leżał rozciągnięty, nieruchomy Jurek. No cóż, śpi. Zasnął nagle, proszę pani, rzekła służąca. Chciałam mu przeszkodzić, zanieść do pokoju, ale już spał, a jego ręce były zimne. Zimne? Wyjąkała matka. Tak, prawda, mój Boże, żeby się tylko obudził. Bo Trelew wsunął dłoń do kieszeni spodni, chwycił rękojeść rewolweru, położył palec wskazujący na spuście, wydobył nagle broń i strzelił do Massibona. Massibon, który widocznie śledził ruchy młodego człowieka, uchylił się przed kulą. Lecz już Botrele rzucił się na niego, wołając na służbę. Do mnie, to Lipin! Massibon pod ciężarem uderzenia upadł na jeden z plecionych foteli. Po 7 czy 8 sekundach zerwał się, zostawiając oszołomionego, dyszącego Botreleta. Trzymał w ręku jego rewolwer. Tak, dobrze, nie ruszaj się, masz dosyć. Ale trzeba ci było dużo czasu, żeby mnie poznać. No cóż, czy dobrze ucharakteryzowałem się na Massibona? Wyprostował się. Mocny, potężny, straszliwy. I śmiał się szyderczo, patrząc na osłupiałych 3 służących i przerażonego barona. Izydorze, palnąłeś głupstwo. Gdybyś im nie powiedział, że jestem Lipin, rzuciliby się na mnie. A takie zuchy jak oni, Boże, cóż by się ze mną stało? 1 na 4. Zbliżył się do nich. Dalej, moje dzieci, nie bójcie się, nic wam nie zrobię. No, chcecie po kawałeczku cukru, to was pokrzepi. A ty na przykład. Ty zwrócisz mi mój 100-frankowy banknot. Tak, tak, poznaję cię. To tobie zapłaciłem niedawno, żebyś zaniósł list do swojej pani. Dalej, prędzej, zły sługo. Wziął niebieski banknot, który podał mu służący i podarł go na drobne kawałki. Pieniądze zdrady palą mi palce. Chwycił swój kapelusz i ukłonił się głęboko pani de Villemont. Czy mi pani przebacza? Koleje życia, zwłaszcza mojego, zmuszają często do okrucieństw, wobec których ja pierwszy się rumienię. Ale niech się pani nie lęka o syna. To zwykłe ukłucie, lekkie ukłucie w ramię, które wykonałem, gdy go wypytywano. Najdalej za godzinę nie będzie śladu. Jeszcze raz proszę o przebaczenie, ale... potrzebowałem pani milczenia. Ukłonił się raz jeszcze. Podziękował panu Develin za uprzejmą gościnność, wziął swą laskę, zapalił papierosa, ofiarował papierosa baronowi, skłonił się okrągłym ruchem kapelusza wszystkim w koło, bo Treletowi rzucił protekcjonalne do widzenia, mały. Po czym wyszedł spokojnie, puszczając służącym pod nos kłęby dymu. Botrele odczekał kilka minut. Pani de Villemont, uspokojona, czuwała nad synem. Podszedł do niej, żeby po raz ostatni spróbować. Ich oczy spotkały się. Nic nie powiedział. Zrozumiał, że teraz już nigdy, bez względu na wszystko, nie będzie mówiła. Zatem i tu, w głowie tej matki, tajemnica wydrążonej iglicy została pogrzebana tak samo głęboko, jak w mrokach przeszłości. Zrezygnował i odszedł. Było 10:30. Pociąg odchodził o 11:50. Powoli przeszedł aleją parku i podążał drogą prowadzącą do stacji. No, i cóż o niej powiesz? Był to Massibon, a raczej Lipin, który wyszedł z lasu sąsiadującego z drogą. Nieźle wymyślone, prawda? Twój stary przyjaciel umie tańczyć na linie? Jestem pewien, że jeszcze nie oprzytomniałeś i zadajesz sobie pytanie, czy człowiek nazwiskiem Massibon, członek Akademii Inskrypcji i Literatury Pięknej, w ogóle kiedykolwiek istniał. Ależ tak, istnieje. Pokażę ci go, jeśli będziesz grzeczny. Lecz najpierw muszę ci zwrócić rewolwer. Patrzysz, czy nabity? Ależ tak, kochany. 5 kul, które zostały, z których każda mogła mnie wysłać ad patres. No, wkładasz go do kieszeni. No widzisz, wolę to, niż to, co tam zrobiłeś. Paskudny poryw. Ale cóż, jest się młodym, spostrzega się nagle, w mgnieniu oka, że się jeszcze raz natknęło na tego przeklętego Lipina i że on jest tu o 3 kroki, paf, strzela się. Nie gniewam się na ciebie, wcale nie. Na dowód zapraszam cię do swego autka. 100 koni. Zgoda? Włożył palce do ust i gwizdnął. Rozkoszny był kontrast między wyglądem szacownego staruszka Massibona a łobuzerskimi ruchami i akcentem, którymi się posługiwał Lipin. Botrele nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Zaśmiał się, zaśmiał się! Zawołał Lipin, skacząc z radości. Widzisz, mały, to tego ci brakuje, śmiechu. Jesteś na swój wiek zbyt poważny, jesteś bardzo sympatyczny, masz wielki wdzięk naiwności i prostoty, lecz doprawdy brak ci śmiechu. Stanął przed nim. Słuchaj, idę o zakład, że cię doprowadzę do płaczu. Wiesz, jak dowiedziałem się o twoich planach? O liście, który ci zostawił Massibon i o spotkaniu, które ci naznaczył na dziś rano w zamku Develin? Przez gadatliwość twojego przyjaciela, tego, u którego mieszkałeś. Zwierzyłeś się temu głupcowi, a on nie miał nic pilniejszego, jak powiedzieć w tajemnicy wszystko swej małej przyjaciółce. A jego mała przyjaciółka nie ma żadnych tajemnic przed Lipenem. Co ci mówiłem? A widzisz, już ci oczy zwilgotniały. Zdradzona przyjaźń, co? To cię gryzie. Wiesz, jesteś rozkoszny. Za jedno głupstwo bym cię ucałował. Masz zawsze zdumione spojrzenie, które dociera mi wprost do serca. Przypominam sobie zawsze ten wieczór w Gaillon, kiedy się mnie radziłeś. Ależ tak, to byłem ja, ten stary notariusz. Ależ śmiej się, smyku. Czekaj, tobie brak, jakby to powiedzieć, brak odruchu. Ja mam odruch. Słychać było warkot zbliżającego się automobilu. Lipeł nagle chwycił Botreleta za ramię i zimnym tonem, patrząc mu w oczy, powiedział: Będziesz teraz spokojny, co? Widzisz, że nic nie poradzisz, więc po cóż tracić czas i siły? Jest dosyć bandytów na świecie. Idźże i zostaw mnie w spokoju, inaczej... Zgoda, tak? Potrząsnął nim, jakby mu chciał narzucić swą wolę. Potem roześmiał się. Jaki ze mnie głupiec. Ty mnie dasz spokój? O, tyś nie z tych, którzy ustępują. Ach, nie wiem, co mnie wstrzymuje. Dwa migi, trzy ruchy, a byłbyś związany, zakneblowany w 2 godziny w ciemnościach na kilka miesięcy. A ja mógłbym zupełnie spokojnie załatwić swoje sprawy, wycofać się do swego zakątka, który mi przygotowali moi przodkowie, królowie francuscy, i używać skarbów, które raczyli dla mnie zgromadzić. Ale nie. Powiedziano, że będę igrał do końca. Czegóż chcesz? Miewa się swoje słabostki, a ja mam słabość do ciebie. A zresztą to jeszcze się nie skończyło. Od teraz do tego, żebyś włożył rękę w wydrążoną iglicę, upłynie jeszcze sporo wody. Tam do diabła. Ja, Lipeł, potrzebowałem 10 dni. Tobie trzeba będzie 10 lat. Jest między nami mimo wszystko pewna różnica. Przybył automobil. Ogromny pojazd z zamkniętym pudłem. Lipeł otworzył drzwiczki. Botrele krzyknął. W środku siedział jakiś człowiek, a tym człowiekiem był Lipeł, a raczej Massibon. Wybuchnął śmiechem, nagle rozumiejąc wszystko. Lipeł rzekł do niego: Nie powstrzymuj się, mocno śpi. Obiecałem ci, że go zobaczysz. Teraz wszystko rozumiesz. Około północy wiedziałem o waszym umówionym spotkaniu w zamku. O 7 rano byłem już tutaj. Massibon przechodził, wystarczyło go tylko zerwać, a potem delikatnie ukłuć i gotów. Śpi, poczciwino, śpi. Położymy cię tu na nasypie. Dalej, tak doskonale. Na słońcu, żeby ci nie było zimno. Cudownie. I masz kapelusz w rękę. Jednego su, jeśli łaska. Ach, mój stary Massibon, zajmujesz się Arsenem Lipeł. Był to doprawdy niezrównany widok. Ci dwaj Massibonowie obok siebie, jeden uśpiony i kiwający głową, drugi poważny, pełny szacunku. Miejcie litość nad biednym ślepcem. Słuchaj, Massibon, oto 2 su i moja wizytówka. A teraz, dzieci, jazda na 4 biegu. Słyszysz, chłopcze? 120 na godzinę. Izydor, wsiadać. Dziś pełne posiedzenie instytutu i Massibon ma czytać o 3:30 jakiś mały referat, już nie wiem o czym. Dostarczę im Massibona zupełnego, prawdziwszego niż prawdziwy, ze swymi pomysłami o inskrypcjach kultury osad palowych. Przynajmniej raz będę w instytucie. Prędzej, chłopcze, robimy tylko 115, boisz się? Zapominasz, że jesteś z Lipenem? Ach, Izydorze, i ludzie śmią twierdzić, że życie jest monotonne. Ależ życie to cudowna rzecz, kochany, tylko trzeba umieć, a ja umiem. Czy myślisz, że nie można było pęknąć ze śmiechu tam w zamku, kiedy gawędziłeś ze starym Velin, a ja, oparty o okno, wydzierałem kartki z historycznej książki, a potem, kiedy pytałeś pani de Villemont o wydrążoną iglicę, czy powie tak, powie, nie, nie powie, tak, nie, dostałem gęsiej skórki. Jeśli powie, trzeba będzie całe życie budować od nowa. Całe rusztowanie zawali się. Czy służący przyjdzie na czas? Tak, nie. Jest! Ale Botrele mnie zdemaskuje. Nigdy. Zbyt strapiony. Tak, nie. Otóż jest. Wypatrzył mnie. Bierze swój rewolwer. Ach, cóż za przyjemność, Izydorze. Za wiele mówisz. Śpijmy, dobrze? Ja padam ze znużenia. Dobranoc. Botrele spojrzał na niego. Zdawało się, że już prawie śpi. Zasnął. Automobil puszczony w przestrzeń gnał i gnał bez opamiętania. Nie istniały już ani miasta, ani wsie, ani pola, ani lasy, nic. Tylko przestrzeń, przestrzeń, połykana, pożerana. Botrele długo patrzył na swego towarzysza podróży. Z gorącą ciekawością i żądzą dotarcia przez maskę, która go okrywała, do jego rzeczywistej fizjonomii. I rozmyślał o okolicznościach, które zamknęły ich w jednym automobilu. Jednak po wzruszeniach i zawodach tego ranka, znużony, on także zasnął. Kiedy się zbudził, Lipę czytał. Botrele nachylił się, żeby zobaczyć tytuł książki. Były to Seneki listy do Lucyliusza.